będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby z nami w tej drodze uczestniczyć poprzez modlitwę, ale także poprzez włączenie się, wsłuchanie tych konferencji, poprzez to, żebyście z nami razem byli na tej drodze, drodze do miłosierdzia. Dziś dzień pierwszy naszej pielgrzymki. Temat konferencji, temat tego dnia, kim jestem, Faustyna, Marek i ja. Chciałbym, żeby zawsze na początku towarzyszyła nam modlitwa do Ducha Świętego. Dlatego teraz uczyńmy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i prośmy o Tego, który jest pocieszycielem, Tego, który jest umocnieniem, Tego, który jest darem Ojca, który wypełnia wszelkie braki, przynosi nadzieję, przynosi miłość i pozwala odkrywać piękno Boga w tym, co nas otacza. Niech ta pieśń wprowadzi nas w tę konferencję.
Przyjdź, Duchu, przyjdź, Święty, przyjdź, rozpal nas. Przyjdź, Duchu, przyjdź, Święty, przyjdź, rozpal nas.
W tym roku podróżujemy wraz z ewangelistą Markiem i na ten dzień przeznaczone są dwa fragmenty. Chciałbym je teraz odczytać. Początek Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Zastanawiałeś się, kim jesteś? Pewnie gdybym cię zapytał, kim jesteś, mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzisz, jak wyglądasz, czym się zajmujesz, jakie są twoje pasje. Kim jesteś, to pytanie też o to, kim są twoi rodzice, jakie jest twoje pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. I to są bardzo ważne informacje. Ale ja jako człowiek to nie tylko ta sfera zewnętrzna, to co mnie określa w tym świecie. W tym świecie oczywiście mam swój kod DNA, mam swoją barwę oczu, kolor skóry, kolor włosów. To mnie określa, ale jest coś jeszcze zdecydowanie więcej, to moje wnętrze. I moje wnętrze, moja dusza, moje serce to coś niepowtarzalnego. Chciałbym Cię zaprosić, bracie i siostro, żebyś wszedł wraz ze mną na tę drogę. Drogę odkrywania tego, kim jestem w swoim sercu i kim jestem w sercu Boga. Chciałbym najpierw zatrzymać się w tej konferencji nad tym, jak Bóg mnie postrzega, jak Bóg na mnie patrzy, kim ja dla Niego jestem. My bardzo często słyszymy tę prawdę, że jesteśmy umiłowanymi synami, że jesteśmy ukochanymi dziećmi, że Bóg tak nas szalenie kocha. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że powtarzanie tego, szczególnie w sytuacjach, kiedy rzeczywiście życie jest tragiczne albo przynosi naprawdę bardzo trudne wydarzenia, nie przynosi żadnego pocieszenia. I takie gadanie, mówienie w kółko o tym, może powodować po prostu niezrozumienie i może powodować wręcz nawet bunt. Jak to jest, skoro Bóg jest dobry, skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego moje życie wygląda tak, a nie inaczej? I bardzo często tak jest niestety, że cierpienie, jakiś życiowy ból, życiowa tragedia, niepowodzenie, to wszystko sprawia, że Pan Bóg z tym przegrywa. Boże, bo skoro tak mnie prowadzisz, tak kształtujesz moje życie, to oznacza, że nie jesteś dobry, że ci na mnie nie zależy, że się mną bawisz, że mną pomiatasz, że jestem jakąś kukiełką w teatrzyku, który ty sobie gdzieś zaprojektowałeś albo stworzyłeś ten świat i zapomniałeś o mnie, zostawiłeś mnie. Pan Bóg bardzo często u wielu ludzi przegrywa właśnie z takim myśleniem. Oni zaczynają tworzyć swój własny świat, pozostawiając Boga, który przecież ciągle chce dobra. Ja, bracie i siostro, chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do tego, jeżeli jakoś identyfikujesz się z tymi słowami, jeżeli one do Ciebie trafiają, żebyś je pozostawił, żebyś zaufał i wszedł jeszcze raz na drogę, którą proponuje Ci Bóg, żebyś jeszcze raz przyjął to, że On rzeczywiście jest miłością, ale żebyś zechciał przyjąć to w inny sposób. Jak Bóg patrzy na mnie. To jest, wiecie, kochani, niezwykłe, ale zanim znalazłem się pod sercem matki, istniałem już w sercu Boga. Byłem przez Niego strzeżony jak skarb. Czym strzeżony? Jego spojrzeniem. On się mną już wtedy opiekował, wtedy mnie chciał, wtedy mnie pragnął, wtedy mnie potrzebował. I kiedy już pojawiłem się w łonie mojej mamy, to poczułem się już przez Niego umiłowany. Gdzie tak jest napisane? No chociażby kiedy Bóg stwarza świat, kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że Bóg chroni człowieka przed chaosem, że patrzy na mnie, na moje życie od początku dobrym wzrokiem, mówi przecież o mnie, o człowieku, jesteś bardzo dobry, bardzo dobry. Bóg ma dobre myśli, dobre oczy, dobre spojrzenie. Bóg tak patrzy, patrzy tylko przez miłość. Jest takie piękne zdanie, które wypowiedział święty Bernard. Bóg nie kocha nas dlatego, że jesteśmy dobrzy i piękni, ale czyni nas dobrymi i pięknymi, ponieważ nas kocha. Żeby to wszystko zrozumieć, Biblia, ale też ojcowie Kościoła, nawet mistyka żydowska, oni to wszystko porównują także do łona matki, Boga, który stwarza jakby, no właśnie wchodząc do łona matki, matka, kochani, rodzi nowe życie i to życie jakby jest zamknięte w jej łonie najpierw, zanim wyjdzie na świat. I podobnie jest z Bogiem, ten świat jakby jest właśnie w Jego łonie. I z Jego woli jakby się rodzi. To oznacza co? Że zostałem umiłowany, zanim mnie pokochali lub zranili. Moi rodzice, mój ojciec, moja matka, mój brat, moja siostra czy Kościół. On mnie miłuje miłością wieczną i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Nikt. Bóg wybrał mnie w swoim sercu do jedynej, niepowtarzalnej miłości. Jestem cenny, nieskończenie piękny. Mam w sobie dzięki temu wieczną wartość. Na początku tej drogi dobrze jest w te prawdy, o których tutaj mówię, uwierzyć, je przyjąć, nimi się nasycić i zachwycić. Ja wiem, że to może brzmieć momentami jak poezja, czy jak takie sielanki, ale to jest rzeczywistość. Bóg dlatego nas tak kocha i dlatego nas tak przekonuje o swojej miłości, ponieważ nie chce, żeby pragnienie zła, pragnienie grzechu zwyciężyło w świecie, w sercach ludzi. Dlatego stale będzie o sobie przypominał. Tylko cały czas ta miłość, ona jest nienarzucająca się. Ona cały czas czeka, ciągle czeka na moją gotowość przyjęcia jej. Więc już wiem, że jestem ukochany, chciany, miłowany przez Niego, z Jego woli, z Jego inicjatywy, noszony jeszcze przed zaistnieniem tutaj w świecie. Ale jest jeszcze we mnie coś więcej niż miłowanie Boga. Jest jeszcze we mnie tęsknota za Nim. Święty Augustyn, on powiedział, że człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości. I w tę drogę, którą wyruszamy, pragnąłbym was także zachęcić do tego, żebyśmy my wszyscy odkrywali w sobie to miejsce w naszych sercach, które tak naprawdę jest tą przestrzenią, w której rodzi się tęsknota za Bogiem. We mnie i w tobie jest takie miejsce. I teraz chciałbym, żebyś właśnie ze mną poszedł tą drogą, żebyśmy to miejsce odkrywali, żebyśmy wspólnie zobaczyli, że rzeczywiście Bóg jako jedyny jest w stanie wypełnić tę pustkę, wypełnić tę tęsknotę, wypełnić te najgłębsze pragnienia, żebyśmy to miejsce w sobie zobaczyli. Jak to jest możliwe? Jak to miejsce w sobie odkryć? Może to uczynić tylko Pan Bóg. To miejsce nie zostanie odkryte przez rozmowy z ludźmi. To miejsce nie zostanie odkryte przez, nie wiem, nie wiadomo jakiego rodzaju aktywizm, przez pracę, przez czytanie nie wiadomo jakich książek. To miejsce może być odkryte tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz sam na sam z Nim, kiedy nachylisz się ku Jego słowu, kiedy nachylisz się ku Jego sercu, kiedy będziesz chciał usłyszeć Jego szept i On będzie wtedy zalewał twoje serce. Pójdźmy w tę drogę. Pójdźmy w tę drogę razem do serca Boga, bo wtedy odkryjemy, kim On jest i kim my dla Niego jesteśmy. Idziemy w tym roku ze świętym Markiem. Cały czas będzie nam towarzyszyć święta siostra Faustyna. Myślę, że dobrze byłoby także teraz powiedzieć kilka słów właśnie o tym apostole. Nazywany jest w Piśmie Świętym Janem Markiem. Dokładnie nie wiemy, gdzie się urodził. Przypuszczalnie była to Jerozolima. Jego matką była Maria, która najprawdopodobniej przygotowała wieczernik apostołom. Była przyjaciółką świętego Piotra, ta właśnie kobieta. Urodził się w Jerozolimie, tam przypuszczamy, że się wychował. Wiemy z dziejów apostolskich, że podróżował wraz ze świętym Barnabą. Oni towarzyszyli świętemu Pawłowi. Później Marek był zmuszony, zechciał po prostu opuścić Pawła i udał się wraz z Barnabą do Cypru. Najprawdopodobniej Marek zginął w Aleksandrii około 68 roku z rąk wyznawców egipskiego boga Serapisa. Nie wiemy o wielu faktach z jego życia, ale wiemy na pewno, że przyszedł taki moment, kiedy on rzeczywiście zachwycił się Jezusem, kiedy rzeczywiście usłyszał o nim, zobaczył go, Najprawdopodobniej on był uczniem z tych, których Chrystus wybrał, jako tych 72, o których czytamy w Ewangelii, więc słyszał Chrystusa. To nie było tak, że on czerpał i wyłącznie tylko wiedzę od innych apostołów czy od innych ludzi, ale on miał to już osobiste jego doświadczenie, choć może małe, krótkie, nie wiemy tego, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale na pewno Chrystusa widział, na pewno go znał. Szczególnie jest to widoczne także w Ewangelii, kiedy mowa jest o pewnym młodzieńcu, który pozostawił swoje szaty i kiedy Chrystus był prowadzony na śmierć, to po prostu uciekł. Być może tradycja mówi, że chodzi tutaj o świętego Marka. Ale teraz na czym polega wyjątkowość jego osoby? Święty Marek, jak stwierdzają teolodzy, bibliści, napisał pierwszą Ewangelię. Przed świętym Markiem był to okres, kiedy po prostu chrześcijanie, Kościół nie potrzebował pisanych tekstów. Dlaczego? No dlatego, że wiedza o Chrystusie opierała się na relacjach świadków. Wiedza o Chrystusie opierała się na ich relacjach, na ich doświadczeniu i po prostu była przekazywana. Przekazy ustne dominowały wtedy. Przyszedł taki moment, kiedy już tych świadków było coraz mniej, bezpośredniego kontaktu z Jezusem. Dlatego postanowiono spisać właśnie Ewangelię. I to jest pewnego rodzaju nowum, właśnie dlatego, że powstaje pisemny tekst na temat Chrystusa, ale także nowum polega na tym, że jest to Ewangelia, czyli pewien nowy rodzaj literacki, nowy styl pisania. I jeszcze także nowum polega na tym, że treścią tego dzieła jest tak naprawdę nowe życie, które jest możliwe dla wszystkich. Chrystus przekazuje nowe życie, które jest możliwe i dostępne dla wszystkich. Warto by teraz zastanowić się, do kogo święty Marek pisze, do kogo adresuje tę Ewangelię. Przede wszystkim pisze tę Ewangelię do wspólnoty, która przeżywa moment kryzysu wiary, moment odejść, momenty po prostu trudne. Są chrześcijanie, którzy na skutek prześladowań odwracają się od wiary, odchodzą od Chrystusa. I Marek chce przez to pokazać, że tak samo było z pierwszymi uczniami Mistrza, że ta wspólnota, ona przechodzi taką samą drogę jak ci uczniowie. Dlatego czytając tę Ewangelię Marka, po prostu jesteśmy zaproszeni niejako do tego, żeby wejść na drogę uczniów, wejść na drogę apostołów, żeby identyfikować się z ich przeżyciami, z ich doświadczeniami, z ich kryzysami, z momentami takimi depresyjnymi, takiego duchowego dołu. Właśnie do tego zaprasza nas Marek. Ale także poza tym Marek przede wszystkim w swojej Ewangelii on odwołuje tym samym nas jako odbiorców tego tekstu do pierwszych poruszeń, do pierwszych chwil, do pierwszych spotkań, w których Jezus był jeszcze dla nas nieznany, niecałkowicie kochany, w których jeszcze nie panował w naszym życiu. Po prostu czytając tę Ewangelię mamy sobie takie chwile przypomnieć i zobaczyć, jak wtedy wyglądała nasza wiara, jaka wtedy była relacja z Bogiem. Marek także pisze do tych, którym brak jest wiary, do ludzi niedojrzałych, którzy mają dopiero rozpocząć drogę z Jezusem. To nie są ludzie doskonali, to nie są ludzie, którzy już tylekrotnie wyznawali wiarę, którzy są jak oszlifowane perły czy kamienie. Nie, to są ludzie cały czas w drodze. Ludzie, którzy mają także podjąć pewną decyzję, czy idą za Chrystusem. Czy ta wiedza, którą dotychczas posiadali, ma być jakąś tylko mrzonką, jakąś plotką, mówieniem czegoś o jakimś niezwykłym człowieku? Czy rzeczywiście ta Ewangelia, ta nowina, ta osoba Chrystusa ma się stać życiem? Kim jestem? Kim jest Marek? Jestem ukochany przez Boga. Marek jest tym, który chce nam pokazać pewną drogę, jak tę miłość odkrywać. Drogę do mojego serca i do serca Boga. Zachęcam Cię, drogi bracie i siostro, jeszcze raz. Wejdźmy na tę drogę. Podejmijmy decyzję wsłuchiwania się w Pana i poznawania Go, ukochania Go całym sercem. Co ciekawe także to, że Marek, on przygotowuje do spotkania z Jezusem w taki sposób, aby uczeń, czyli ja i Ty, abyśmy mogli Go doświadczyć, poznać, przylgnąć do Niego, nawiązać z Nim osobistą więź, wybrać Go i pójść za Nim. Mamy taką przestrzeń, mamy taką możliwość, mamy taką szansę od Boga właśnie pójść za świętym Markiem. Może się wydawać, że jak ja mogę pójść taką drogą z moją słabością, z moim grzechem, z moim jakimś niedostatkiem, takim duchowym. Czy rzeczywiście Chrystus takim kimś jak ja się zainteresuje? Zainteresuje się, ponieważ mocno mnie i Ciebie ukochał. Czy w życiu Marka, czy w życiu świętej Faustyny zawsze wszystko było idealne? Wiemy już, że nie. Ten młodzieniec, o którym wspominałem wcześniej, tradycja upatruje w nim Marka, on uciekł od Chrystusa, przeraził się tym, co z nim robili. Faustynę zazwyczaj kojarzymy już z tej części jej życia, w której to była świętą, była bardzo blisko Boga, ale ona także w swoim dzienniczku odwołuje się do takiego okresu w swoim życiu, kiedy nie była idealna, kiedy widziała, że jej życie jest bardzo grzeszne. Chciałbym, kochani, żebyście teraz posłuchali. 18 rok życia, usilna prośba rodziców o pozwolenie wstąpienia do klasztoru, stanowcza odmowa rodziców. Po tej odmowie oddałam się próżności życia, nie zwracając żadnej uwagi na głos łaski, chociaż w niczym zadowolenia nie znajdowała dusza moja. Nieustanne wołanie łaski było dla mnie udręką wielką, jednak starałam się ją zagłuszyć rozrywkami. Unikałam wewnętrznie Boga, a całą duszą skłaniałam się do stworzeń, jednak łaska Boża zwyciężyła w duszy. W pewnej chwili byłam z jedną sióstr swoich na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: dokąd Cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam. Pozostał Jezus i ja. To bardzo, kochani, wymowny fragment z dzienniczka świętej siostry Faustyny, która bardzo w taki prosty sposób, ale bardzo prawdziwy, pisze o swoim sercu, pisze o swojej wewnętrznej jakby duszy. Zwodziła Boga, tak. Nie była otwarta na Jego natchnienia. I w końcu niejako Pan doprowadził ją do takiej sytuacji, że pozostali tylko oni. On i ona. Musiała zmierzyć się ze swoim życiem, ale także musiała zmierzyć się niejako z obrazem umęczonego Pana, z Jego pustką, z Jego cierpieniem, z Jego bólem, z Jego miłością. Wchodzimy na drogę naszego serca, na drogę serca Boga. Fragmenty, które są na dzisiejszy dzień wybrane naszej pielgrzymki, dotyczą początku i bardzo bym chciał, żeby na początku właśnie każdy z nas podjął taką osobistą decyzję, że ja wchodzę na tę drogę. Ta droga będzie trudna, bo oczywiście wiem, że jestem przez Boga kochany, ale żeby tę miłość prawdziwie przyjąć, żeby tę miłość prawdziwie w sobie odczytać, żeby nią się zachwycić, ja potrzebuję także odkrywać prawdę o sobie, która czasem to odkrywanie czasem polega na tym, że po prostu muszę jakby ze swojego serca odrywać pewne rany, pewne strupy, pewne blizny, pewne pozostałości grzechu, a to sprawia ból. Ból, który jest zbawienny, ból, który jest potrzebny, ból, który w przeżywaniu, w relacji do Niego stanie się błogosławieństwem, ale jest on konieczny. Chodzi po prostu o to, że idąc na tę drogę, Pan mnie zaprasza do tego, żebym obudził się, wyszedł z pewnego rodzaju letargu duchowego, życiowego i po prostu zaczął żyć odpowiadając na Jego miłość. Czy to jest możliwe? Na pewno. Ten fragment z Ewangelii Marka, który przeznaczony jest na dzisiejszy dzień, on kończy się opisem kuszenia Chrystusa na pustyni. Znamy ten opis z innych Ewangelii, ten u Marka jest taki bardzo szczątkowy, ale myślę, że kiedy się wczytujemy w ten tekst, to gdzieś odczuwamy nostalgię za rajem, nostalgię za pragnieniem tego po prostu idealnego świata, tego świata bez bólu, tego świata w pewnym zachwycie, ale w pewnym takim wewnętrznym pokoju, świata w pewnego rodzaju dobrobycie tym materialnym i tym duchowym. Tęsknota za rajem, ona się gdzieś przez ten tekst przeszywa. Żeby wejść na tę drogę, o której cały czas mówię, myślę, że bardzo ważne byłoby to, gdybyśmy uświadomili sobie, jakie mamy pragnienia. Czego ty tak naprawdę pragniesz? Gdzie lokujesz te wszystkie swoje uczucia, intencje, najgłębsze jakieś swoje pragnienia? W czym, w kim? Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby trochę zmienić swoje myślenie, żeby moje pragnienia, mnie całego rzeczywiście lokować na Chrystusie, żeby rzeczywiście na Nim opierać siebie, swoje myśli, swoje serce, swoje najgłębsze jakieś tęsknoty, oprzeć się na Nim i uwierzyć też Jemu, że On te moje pragnienia jako jedyny może wypełnić, zaspokoić, przynieść. W Biblii jest jakby wiele takich powrotów do tego raju, o którym mówię, ale raju nie jako obecności z Bogiem, ale raju jako pewnej formy po prostu ucieczki od życia, od tego, co mnie spotyka. Tymczasem Bóg nie chce, żebym ja uciekał. Bóg pragnie po prostu, żebym ja konfrontował swoje życie i stawiał Jemu czoła, ale razem z Nim. I tak jest chociażby z Noe, kiedy on też pragnie po potopie jakby zrekonstruować ten swój świat, w którym żył, ten świat pełen pokoju, pełen ładu. Jak wiemy, był rolnikiem, zakłada winnicę, upija się winem i wtedy, co się dzieje, wiemy, znamy tę historię, on jest narażony po prostu na kompromitację. My wszyscy mamy w sobie jakby takie pragnienie odejść z pustyni i iść tam, gdzie po prostu jest łatwiej. Tam, gdzie będziemy wysłuchani, gdzie będziemy pochwaleni, gdzie będziemy spełnieni, gdzie będziemy docenieni, to jest jakby naturalne. Tymczasem Bóg mówi nie. Bóg mówi, wyjdź w drogę, wyjdź na pustynię i ta pustynia, to twoje zmaganie się, będzie rzeczywiście twoim rajem. Twoim rajem. Tak jak mówiłem w tej konferencji, wiemy, kim jesteśmy ze strony Boga. Wiemy, że Bóg nas obdarowuje swoją niezwykłą miłością, że jesteśmy już w Jego sercu, nawet przed naszymi narodzinami. Ale jest jeszcze druga prawda o mnie i o Tobie. To jest prawda o mojej grzeszności. To jest prawda o mojej słabości. To jest prawda o mojej nędzy po prostu. Bez Niego, bez Jego przebaczenia nie jestem w stanie prawidłowo funkcjonować. Bez Niego tak naprawdę mogę ciągle gonić, ale nie znajdę nigdy spełnienia. Będziemy jeszcze dotykać tego tematu, tematu swojej grzeszności. Chciałbym, żebyś, drogi bracie i droga siostro, pozostał ze słowami z dzienniczka świętej Faustyny. Powiedział do niej Jezus: nie będziesz sama, bo ja jestem z Tobą zawsze i wszędzie, przy sercu moim nie bój się niczego. Czego się lękasz? Jeśli jesteś ze mną, kto się ośmieni dotknąć Ciebie? Nie bójmy się, wejdźmy na tę drogę poznawania i odkrywania Boga i siebie.